Słuchajcie, taki temat mi chodził przez cały tydzień po głowie, przez całe 3 tygodnie po głowie. Pan i Zbawiciel. Powiedzmy, Pan i Zbawiciel. Na pewno pamiętacie z czasów, kiedy się narodziliście się na nowo albo mieliście kontakt z tą taką podstawową doktryną ewangeliczną, ewangelicznego chrześcijaństwa, że początek życia chrześcijańskiego zaczyna się od czego? Od uczynieniem Jezusa kim? Panem i Zbawicielem, tak? I jak wiecie, mamy filmy hollywoodzkie, mamy filmy na Netflixie, to cała kultura amerykańska jest z tym bardzo dobrze zaznajomiona i czasami nawet takie teksty szydercze padają. Polscy tłumacze filmowi czasami nie wiedzą, jak to przetłumaczyć, ale to już jest taki wręcz w Ameryce, to już jest taki żargon uczynić Jezusa Panem i Zbawicielem. To jest trochę na takiej zasadzie, jak my sobie żarty robimy, że Świadkowie Jehowy pukają do drzwi i mówią po prostu, czy możemy porozmawiać o Biblii, tak? To w Ameryce się mówi, okej, to jest ten od Pana i Zbawiciela albo od czynienia Panem i Zbawicielem, bo jest to tak rozpowszechnione. W naszym kraju nie jest to tak mocno rozpowszechnione, bo nie żyjemy w ewangelicznym kraju, kraju zbudowanym, którego chrześcijaństwo jest zbudowane na Biblii, ale jest to jedna z ważnych doktryn chrześcijańskich i to słowo pada w taki konkretny sposób w liście do Rzymian w 10 rozdziale. I przeczytam to na początek jako start, a później powiem wam, dlaczego Pan i Zbawiciel. List do Rzymian, 10 rozdział, od 8 wiersza. Paweł, który w liście do Rzymian wykłada swoją Ewangelię w taki najbardziej spójny i przejrzysty sposób, omawiając moc Ewangelii, zasady prawa mojżeszowego, stosunku Nowego Przymierza do Starego Przymierza, tutaj umieszcza właśnie tą formułę zbawienia i w jaki sposób dostępujemy zbawienia. List do Rzymian, 10 rozdział, od 8 wiersza. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo, w ustach Twoich i w sercu swoim. To znaczy Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Aleluja! I wiecie, i tak naprawdę, gdybyśmy mogli innych ludzi przekonać do tych 3 wersetów, 8, 9, 10, i skłonić ich serca do wiary w to, że Jezus zmartwychwstał, a ich usta skłonić do wyznania tego, że Jezus ma być Panem ich życia, to przeprowadzamy ludzi ze śmierci do życia. Przeprowadzamy ich z potępienia do zbawienia. Przeprowadzamy ich z grzechu do usprawiedliwienia. I oczywiście nie chodzi o taką formułkę religijną, żeby napaść na człowieka na ulicy i powiedzieć, słuchaj, jeżeli wierzysz, że Jezus umarł za ciebie, jeżeli wierzysz, że zmartwychwstał, no jak trafisz na takiego religijnego człowieka potencjalnie, to on powie, nie, no ja wierzę, że Jezus umarł, że zmartwychwstał. Mówi, to dobrze, a czy uczyniłeś go Panem swojego życia? Mówi, no byłem na chrzcie pierwszej komunii. Powiesz, nie, musisz jako dorosły człowiek wyznać, że On jest Panem, że kieruje twoje życie. Czy chcesz teraz to zrobić? No nie wiem, ale wiesz, jak nie zrobisz, to pójdziesz do piekła. To czy teraz chcesz? O, no to jak do piekła, to może chcę. No to dobra, to powtórz za mną. Jezus jest Panem. I on wyznaje, Jezus jest Panem. I ty mówisz, chwała Bogu. Kolejne nacięcie na Biblii. Następny zdobyty, przeniesiony do Królestwa Bożego. To wiesz, to ja nie o czymś takim mówię. Kiedyś mieliśmy taką grupę z Holandii, jak zaczynaliśmy Kościół Droga. Oni się zadekowali w radości w seminarium, przyjechali autobusem. Wcześniej ten pastor przyjechał do Warszawy, żeby zbadać grunt misyjny, spotkał się ze mną, mówi, słuchaj, mamy taki kościół, że każdy z tego kościoła musi pojechać raz na 3 lata na tydzień misji za granicę. Ja mówię, wow, to prawie jak mormoni tak macie, że tak każdy członek musi po prostu być na misji za granicę. On mówi, tak. I ja mówię, co wy robicie? No my ewangelizujemy w mieście, to jest główne nasze zadanie. I czego potrzebujecie? Tłumaczy. Dobrze. Oni przebywali tydzień u nas, rozmawiali z ludźmi na ulicach i na koniec przeżyłem szok na ostatnim spotkaniu niedzielnym, kiedy byli w kościele, bo ogłosili, że tego tygodnia nawróciło się, nie wiem, 2 czy 3 tysiące ludzi w Warszawie i oni świętowali, wszyscy krzyczeli, kipieli, śmiali się i pojechali do Holandii z powrotem. A ja sobie pomyślałem, okej, to ja już wiem, w co nie wierzę. Ja nie wierzę w religijną akwizycję i stawiania ludzi przed takim wyzwaniem, bo być może jak trafili na kogoś, kogo serce było gotowe, to być może to wyznanie tego człowieka szczere, bo nigdy nie znamy ludzkiego serca, go przeprowadziło do życia wiecznego. Ale jeżeli to było tak, jak my to widzieliśmy, tak jak oni to robili, to nie było nic innego więcej, jak po prostu kolejny obrzęd religijny, przez który oni przeprowadzili ludzi. Wiecie, pamiętam parę lat po moim nawróceniu, byłem zaproszony do kościoła na normalną taką mszę, to był tydzień trzeźwości, już byłem ochrzczony, byłem w zborze, ale byłem zaproszony, tam uczestniczyłem w tym nabożeństwie. I w czasie nabożeństwa, to tydzień trzeźwości miał być, ksiądz mówi, zrobił kazanie o pożytkach niepicia alkoholu i że właśnie teraz jest taki miesiąc trzeźwości, czy tydzień, i teraz wezwał do takiej decyzji niepicia przez miesiąc. Powiedział, żeby się wszyscy dobrze zastanowili, że to jest trudne, że można nie dotrwać. Jeżeli wiesz, że nie możesz, nie dotrwasz, to nie wstawaj. I ja mówię, wow, super, taka ewangelizacja. Mówię, pewnie niewielu wstanie. Mówię, i teraz ci, którzy podejmują teraz tą decyzję niepicia, niech wstaną. Cały kościół wstał na nogi. Się rozglądam, mówię, no po prostu nikt nie siedzi. Ani jedna osoba nie siedzi. Wtedy zrozumiałem, że jest siła religii, siła obrzędu. Że wchodzimy wszyscy po prostu, ponieważ jest taka procedura, jest taka religia. Kiedy Paweł o tym mówi, że jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, on nie mówi o obrzędzie, nie mówi o rytuale, ale mówi o świadomej decyzji serca, świadomej wierze człowieka. Że tak naprawdę my jesteśmy zbawieni nie z naszych uczynków, tego, co zrobimy, próbując wypełniać przykazania, ale jesteśmy zbawiani przez to, że ufamy łasce Bożej. Przez wiarę przyjmujemy to, co Chrystus dla nas uczynił, tak? Więc po prostu wierząc w sercu doświadczamy Bożego usprawiedliwienia. A ten moment, który jest tutaj opisany, który jest momentem decyzji, on ma tylko wtedy moc, kiedy jest prawdziwą wiarą i prawdziwym wyznaniem, a nie jest manipulacją, nie jest poruszeniem z tłumem, ponieważ wszyscy tak robią, ale jest świadomą, indywidualną decyzją człowieka, który postanawia pójść za Chrystusem. I to jest piękne i to jest taka różnica. I wiesz, jeżeli słuchasz teraz tego, oglądasz to i fajnie, że mówię to na początku kazania, a nigdy nie uczyniłeś Jezusa Panem, tym, który kieruje twoim życiem, to być może jest czas, żeby to zrobić. Żeby uwierzyć w Chrystusa, żeby podjąć decyzję wiary i pójść za Nim tak jak nigdy dotąd, wierząc, że On dla ciebie otwiera drogę do życia wiecznego. I taka jest Ewangelia i w tym jest cała moc. Biblia mówi, że dla mądrych ludzi to jest głupota, dla Greków, filozofów to jest głupota, Biblia wprost mówi. Jak może taka decyzja, taka wiara człowieka przeprowadzić do życia wiecznego? Ale apostoł Paweł mówi, że w tym właśnie zawiera się cała moc Boża, która zbawia człowieka. Bóg dał człowiekowi w momencie stworzenia wolną wolę, potem zapłacił za jego grzechy w osobie Jezusa Chrystusa, złożył na niego całą karę i dzisiaj każdy z nas prostą decyzją, postanawiając zaufać Chrystusowi, jego ofierze na krzyżu, przechodzi do życia wiecznego, przechodzi do miejsca zbawienia. I to jest piękne. Natomiast teraz przechodzimy do mojego tematu, tego, co mi chodziło przez 3 tygodnie. Ciekawa rzecz jest tutaj, że jest to rozróżnienie na Pana i Zbawiciela. I to jest, słuchajcie, całkiem niesamowite. Gdybyśmy mieli Pana zostawić na chwilę na boku i zająć się tylko Zbawicielem. Kto to jest Zbawiciel? Zbawiciel to jest ratownik. Jesteśmy wyratowani od czegoś, co jest naszym problemem, tak? Co jest naszym brakiem. Jeżeli mamy jakikolwiek brak, jakąkolwiek zaburzenie w naszym życiu, jakąkolwiek niezaspokojenie, no to szukamy po prostu rozwiązań. I jeżeli na przykład to trafia na grunt taki, że to dotyczy naszego skażonego sumienia, a wiemy, że jest rozliczenie, że jest sąd ostateczny, że jest niebo i piekło, no to w tym momencie naszą potrzebą wyratowania z piekła i potępienia okazuje się, poszukiwanie zbawienia. Więc szukamy zbawienia, ponieważ czego szukamy? Szukamy ratunku przed potępieniem. Ale to również mogą być inne potrzeby. To mogą być potrzeby materialne, to mogą być potrzeby zdrowotne, to mogą być potrzeby związane z naszymi bliskimi. I powiem wam, że jeżeli wyrwiemy tylko temat zbawienia i odsuniemy Pana na bok, to okazuje się, że chrześcijaństwo nie różni się od wszystkich pogańskich religii. Jeżeli byśmy mogli porozmawiać z antropologiem, człowiekiem, który bada dzieje ludzkości, albo antropologiem religii, jak to wyglądało w dziejach ludzkości, to istotą religii każdej na całym świecie było poszukiwanie w jakiejś formie zbawiciela, czyli tego, który ratuje mnie w konkretnej sytuacji. Dlatego we wszystkich pogańskich religiach byli bogowie i było ich mnóstwo, ponieważ było mnóstwo potrzeb. I od każdej potrzeby był Bóg. Jak człowiek jechał na morze, podróż się wybierał, no to się zajmował modlitwami do Neptuna, żeby go nie zatopił, tak? Jak po prostu zajmował się handlem, to miał chyba Hermesa miał, tak? Takiego ze skrzydłami. Dzisiaj w herbie kolei na przykład jest tam, resztki po Hermesie zostały. Jak był po prostu... No i tak dalej, tak? Jak była wojna, to był Apollos i tak dalej, i tam różne rzeczy, tak? I byli od wszystkiego bogowie, tam mówię tylko o mitologii greckiej. Ale wiecie, w takich gdzieś tam buszmeńskich i tak dalej, to tam bogowie byli związani, nie wiem, z jakimiś groźnymi zwierzętami, tak? Drzewami po prostu, z siłami przyrody. Bo zawsze było to powiązanie strachu i chęci wyzwolenia przed tym strachem. I teraz... Natomiast, słuchajcie, tam nie było w tych religiach nigdzie koncepcji Boga jako Pana i Króla kierującego życiem, któremu należy się poddawać. Oczywiście ludzie drżeli przed tymi bogami, przed tymi Hefajstosami, Zeusami i tak dalej, ale oni nie drżeli przed nimi, że oni są im nieposłuszni, tylko że ci bogowie... są nieprzewidywalni, są chimeryczni, są poddani nastrojom tak jak ludzie, robią co chcą, więc trzeba składać im ofiary, żeby ich udobruchać, żeby uchronić się przed ich lękiem. Więc tak naprawdę koncepcja Pana w religiach pogańskich też była tylko pozorna, bo ona nie była związana z nabożnym szacunkiem, czcią i gotowością pójścia drogami mojego Boga, ale też była związana ze strachem i z poszukiwaniem ratunku i Zbawiciela. Dlatego, słuchajcie, Biblia nasza od samego początku, od Księgi Tory, ona jest zupełnie w inny sposób skonstruowana. Bo Bóg przychodzi do człowieka, objawia mu się jako Stworzyciel Wszechświata i Stworzyciel człowieka, dla którego on od początku ma plan. Buduje dla niego ogród Eden i mówi, pełny piękna, wszelkiej zasobności, niesamowitej roślinności ogród, pełen pięknych zwierząt, owoców, zaspokojenia, niczego tam nie brakuje, nie ma zła w tym miejscu, jest tylko możliwość wybrania zła w postaci jedynego drzewa, jest wolna wola pozostawiona, jest to pełen zaspokojenia miejsce, do którego Bóg mówi do człowieka, rozradzaj się, rozmnażaj i zapełniaj ziemię. Innymi słowy, niech ten ogród Eden, dzięki twojemu życiu, które umieściłem w tobie, niech się rozrośnie na całą ziemię. Więc koncepcja Boga jako Pana, który ma plan, który chce pokierować życiem człowieka, od samego początku znajduje się w Biblii. A później Bóg przychodzi na kolejnych stronach Biblii, w kolejnych księgach i Jego objawienie względem człowieka rozwija się i ono zawsze jest połączone z tym, że jeżeli pójdziesz moimi drogami i uczynisz mnie Panem swojego życia, i to mówię o Starym Testamencie, to będę ci błogosławił, utruję ci drogę, będziesz miał pomyślne życie, będziesz miał błogosławione życie. Zwrócę swoje oblicze ku tobie i będziesz miał piękne owoce swojego życia. I to wszystko jest związane nie z tym, że mnie udobruchasz, że ze strachu padniesz przede mną, że będziesz krwawe ofiary w nieskończoność składał, żeby zakryć mój gniew, ale dlatego, że będziesz po prostu rozumiał zasady przymierza, że będziesz rozumiał, że ja chcę ciebie poprowadzić. Potem, kiedy to objawienie Boga rozwija się i Bóg postanawia tworzyć swój lud, swój naród, to Bóg nie chce, żeby Izrael miał króla. Rozmawialiśmy z moimi dziećmi teraz na urlopie o królach i o królach w Izraelu i kto był pierwszym królem i dlaczego królowie byli i tak dalej. Bardzo ciekawe. Nie wiem, zaczynam o Biblii rozmawiać z dziećmi. Finally. Bardzo się z tego cieszyłem, że o królach Izraela, chociaż chwilę rozmawialiśmy. Wiecie, i Bóg nie chciał dać im króla. Dlaczego? Bo On chciał być ich królem. On chciał być ich panem. I kiedy oni przyszli do Samuela i powiedzieli, daj nam króla, bo chcemy być jak inne narody, Samuel się wściekł. Samuel po prostu chciał złożyć wypowiedzenie. Przyszedł do Boga i mówi, koniec, zwalniam się z tego etatu proroka dla tych cymbałów po prostu. Co oni robią? Oni ciebie obrażają. Oni po prostu chcą sobie króla, jak inne narody mieć. Po prostu nie chcą ciebie uznawać. To jest policzek wobec ciebie. Ale że Bóg jest miłosierny, Bóg mówi, dobrze, dobrze. Pochylimy się po raz enty nad nimi i jeszcze wiele razy się będziemy pochylać. Daj im króla, jak chcą. Tylko im przypomnij prawo mojżeszowe, w którym już było zapisane, że król będzie powoływał do armii najlepszych młodzieńców, że będzie ściągał wasze podatki i będzie jeździł wam na waszych plecach na łysej kobyle. Bo takie jest prawo mojżeszowe, że takie są prawa królewskie. Więc powiedz im to, przypomnij i daj im Saula. Tak, bo oni tak chcą, potrzebują coś widzieć, więc dał im. Ale to nie był Boży plan. I wiecie, kiedy później oni oczekują Mesjasza, który będzie królem, który przyjdzie na ziemię, to on im daje króla. I daje im jakiego króla? Króla Jezusa. I nawet doprowadza do takiej śmiesznej wręcz sytuacji, takiej, która mogłaby się wydawać dziełem przypadku, ale jest to od początku natchnione i zaaranżowane przez Boga, bo kiedy Piłat przesłuchuje Jezusa, przesłuchuje Żydów i mówi, o co tak naprawdę chodzi, to Żydzi mówią, nie chcemy go, bo on uważa siebie, że jest naszym królem. I Piłat jakby w jakiejś pomyłce, w jakiejś obłoku mówi do swoich żołnierzy, napiszcie wyrok, bo zawsze pisano wyrok na krzyżu i przybijano, napiszcie Jezus Nazareński, król Żydów. Żydzi to później czytają, wracają do Piłata, mówią, coś ty tam napisał. Coś ty tam napisał, po prostu powinno być napisane, że on się uważa za naszego króla. A Piłat, jak prorok, mówi, co napisał, napisałem. I ewangelista zapisuje to jako wypełnienie proroctwa, że Jezus naprawdę stał się tym zapowiedzianym królem. I teraz wiesz, i teraz mamy Nowy Testament, nowe przymierze, my żyjemy w Ewangelii i tutaj czytamy w liście do Rzymian, że co? Że jeżeli ustami wyznamy, że Jezus jest Panem, że jest naszym Królem, to jesteśmy zaproszeni do Jego rodziny i On zaczyna kierować naszym życiem. Wchodzimy na ścieżkę życia wiecznego. Odchodzimy od miejsca potępienia i kary i wchodzimy na drogę posłuszeństwa. I teraz te dwie rzeczy, ten taki pozorny dualizm. Wiesz, bardzo ciekawe jest, że jest tutaj napisane, zwróciłem na to uwagę, nie, że jeżeli uwierzysz w sercu swoim, że Jezus jest Panem, a ustami swoimi wyznasz, że Bóg wzbudził go z martwych, tak nie jest napisane. To jest dokładnie odwrotnie napisane. Jeżeli ustami wyznasz, że On jest Panem, a w sercu uwierzysz, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Wiesz, co to mi mówi? Mówi mi to, że nasza wiara to jest nasza, w pewnym sensie, tak jak to ludzie czasami lubią mówić, tyłem, 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 galeria, tam tyłem przechodzimy. Tak? Nasza wiara jest w pewnym sensie tym, co jest w naszym sercu, tak? Co jest naszą prywatnym, naszym przeżyciem. To jest ważne, jest nasza osobista relacja z Bogiem, zakryta. Tak? To tylko Bóg może wiedzieć, czy my wierzymy, czy nie wierzymy i tak dalej. Ale wiesz, uczynienie Jezusa Panem to już jest kwestia taka, że Pan oczekuje od nas, że my się tego nie będziemy wstydzić wobec innych ludzi. Dlatego wyznanie Jezusa Panem jest wyznaniem ustami. Po co, żebyśmy my to usłyszeli? Nie. Po to, żeby to usłyszał świat duchowy i po to, żeby to usłyszał świat widzialny, żeby to usłyszeli ludzie. Tak samo robimy chrzty. Nie robimy tak, że ktoś mówi, ja chcę się ochrzcić, wyznałem Jezusa Panem, teraz chcę przyjąć chrzest wiary, tak jak naucza Słowo Boże. To mu mówimy, dobra, ale wiesz co, żebyś nie miał nieprzyjemności, żeby się twoi koledzy w pracy nie dowiedzieli, żebyś, to nie będziemy tego na fejsie umieszczać, żeby twoja rodzina nie wiedziała, to nic nikomu nie mów. Przyjedź wieczorem do pastora po 22, zaparkuj dwie ulice dalej, ja tam mam taką wanienkę, ci zrobimy plum, plum, to jest między tobą i Bogiem tam pokropione, szu, szu, szu. I jesteś po prostu, szu, 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 jesteś po prostu z Bogiem, jesteś w królestwie. Nie, dlaczego tak nie robimy? Jezus powiedział, że jeżeli ktoś mnie wyzna przed ludźmi, tego ja wyznam przed Ojcem. To jest po prostu bardzo kwestia, bardzo świadoma. Wiecie, ja czasami tak się zastanawiałem, dlaczego Bóg tak w taki sposób nas stawia w takim miejscu. Przecież On wie, czy my wierzymy, czy nie wierzymy, dlaczego On nas chce tak onieśmielać. Ale wiecie, Bóg zna nas, wie, jaka jest nasza natura. I On specjalnie nam tak w niektórych sytuacjach naszego życia takie ustanawia bardzo Boże progi inicjacyjne. I to jest dla nas łaska, że my możemy przez nie przejść. Bo na przykład skąd żoną wiesz, że jesteś żoną i że to jest twój mąż i że ci nie opuści aż do śmierci? No oczywiście w dzisiejszych czasach możemy powiedzieć, no słuchaj pastor, tego to nikt nie wie. Żyjemy w tajemniczym świecie. Ale wiesz. Ale to, że stajemy przed innymi ludźmi i mówimy głośno, przymierze do siebie i inni są świadkami tego, to nie jest tylko akademia, to nie jest pokazówka. To jest coś, co zmienia rzeczywistość. To jest zupełnie niesamowite. I wiecie, i to zawsze jak rozmawiam z dziewczynami, rozmawiam z kobietami, dla mnie jest fascynujące to, jak kwestia ślubu i małżeństwa jest ważna. Teraz miałem, pół roku temu miałem rozmowę z taką parą, którą przygotowuję do małżeństwa, nie z naszego kościoła, wyjątkowo to się tak zdarzyło. I oni mieli bardzo, bardzo trudne, poplątane życie, mają dziecko, mieli czas, kiedy żyli z sobą, mieli czas, kiedy nie żyli. I różne trudne sytuacje, przez które przeszli, które Bóg im odpuścił i przebaczył i zakrył łaską. Ale w związku z tym, że mieli nieuregulowane sytuacje z poprzednich małżeństw, tam jakieś finansowe różne rzeczy, więc nie mogli wziąć ślubu i to taka była męka. I spotkałem się z nimi i rozmawiałem z nimi. Mówię, słuchajcie, no ale to powiedzcie mi tak, trochę wiecie, tak jak mnie znacie, trochę pół żartem, pół serio, trochę tak, żeby zdenerwować ludzi. Mówię, słuchajcie, no ale po co wam ten ślub? Macie już dziecko razem. Mieszkacie razem. To słuchajcie, to w sumie to po prostu, wiecie, no przecież jednym ciałem będą, no to już opuścili ojca i matkę. To właściwie już posprzątane, nie? Co tu się wykosztowywać, wesele robić, po co to w ogóle wszystko, nie? Wiecie, i to jest niesamowite, jak jest w sercu człowieka taka spójność, taka integralność serca, że człowiek sam wie, kiedy w małżeństwie jest, a kiedy w nim nie jest. Kiedy tą decyzję podjął, kiedy ją wyznał przed innymi ludźmi. Wiecie, i w kwestii zbawienia jest dokładnie tak samo. Ludzie mówią tak, ale słuchaj, po prostu to, kto będzie zbawiony, to jest wielka tajemnica wiary. To się okaże na sądzie ostatecznym. Mówię, nie. Bóg okazuje człowiekowi łaskę i mówi mu, co ma zrobić, żeby on dzisiaj mógł żyć w wolności od potępienia i w wolności od znaków zapytania, które będą go torturowały przez resztę życia. Bóg w swojej łasce daje taką możliwość. I mówi, słuchaj, możesz wyjść ze swojego potępienia, oskarżenia z grzechów, możesz przekroczyć ten, sorry, ale trochę czytałem o cesarzach rzymskich, ale możesz przekroczyć ten Rubikon. Możesz przekroczyć to miejsce, żeby już nie wracać do starego życia. Bóg okazuje ci łaskę. Mówi, ale to jak ja mam to zrobić? Wyznaj przed ludźmi, że Jezus jest twoim Panem. Przyjmij chrzest jako świadectwo swojej wiary. Daj się zanurzyć w śmierć i zmartwychwstanie, w grób Jezusa i w Jego zmartwychwstanie. Zrób to przed ludźmi. Ogłoś to całemu światu. Ale to czy to tak trzeba, czy ja tam nie mogę? Tam... Wiesz, możesz. Możesz. Bóg zna twoje serce. I zawsze ludzie przychodzą i mówią, pastorze, ja nie wiem, czy moja mama była zbawiona. Głosiłaś Ewangelię? No coś tam głosiłam, ktoś jej tam głosił. Wiesz, ale ona nigdy głośno nie powiedziała. Chodziła do zboru, była w kościele, no gdzieś tam chodziła, czasami gdzieś pojechała, nie pojechała. No nie wiem. Co ja takim ludziom mówię? Słuchaj, już się tym nie zajmuj. Ona już jest po drugiej stronie. To się wyjaśni. To się kiedyś wyjaśni. Ale Bożym planem nie jest dla człowieka taka niepewność i taki stan. Bo prawda ci powiem jest taka, że jeżeli podejmiesz radykalną decyzję, to nagle wszystko się w tobie zmienia. Amen. Wiecie, teraz taki powiem może trochę kontrowersyjnego, ale na urlopie nagle wpada mi post, że Polacy zbierają na Bayraktara drona wojennego na Ukrainie. Zrzuta jest ogłoszona na Facebooku. I ja mówię, o, fajnie. Wziąłem tu cyk, blika, pyk. Pyknąłem kwotkę, dołożyłem się. Putin, diabeł i wszystkie jego dzieci. mam jasno wykreślone linie podziału, wiem, gdzie dobro, gdzie zło, wysłałem. Ale wiecie, coś dziwnego się stało po tym, jak wysłałem ten przelew. Nagle poczułem, że jestem uczestnikiem tej wojny. I nagle po prostu mówię sobie, przez 3 tygodnie jakoś w innym miejscu byłem. Nagle, słuchajcie, ja po prostu się zaciągnąłem normalnie. Takim jednym widzialnym aktem, takim konkretnym. Dlatego zachęcam cię, jeżeli żyjesz z Bogiem w ogóle, w jakiejkolwiek dziedzinie, to staraj się robić takie widzialne akty. Nie sprowadzaj życia duchowego do takiego obłoku astralnego, takiej niewiadomej, takiego mistycyzmu, że Bóg jest gdzieś, jakoś działa, którędyś, kiedyś, wieje, gdzie, nie wieje, ja nie wiem. I ja też jako istota duchowa, czy ja wiem, czy jestem posłuszny Bogu, czy nie jestem posłuszny. To z tego powiem ci, z tej śmietanki nic nie będzie. Ta śmietanka upadnie, rozpłynie się, wsiąknie i nic z tego nie będzie. Prawda jest taka, że trzeba podejmować konkretne kroki. Jak Biblia mówi, słyszysz na przykład, no ale to jak ludzie mają być uzdrowieni? Jak to Bóg? No Bóg wiesz, to Bóg tam. Bóg to wiesz, to on tam, kogo chce to uzdrowi, kogo chce to nie uzdrowi, tam to wiesz, to daj ci Boże, tam wiesz. No to jest ta piana. A jaki jest konkret? Konkret jest taki. Tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. Na chorych ręce kość będą, a ci będą uzdrowieni. I teraz, jeżeli się decydujesz na ten prosty konkret, czyli kładziesz swoje ręce jako matka na swoje dzieci i ogłaszasz uzdrowienie, żona na męża, czy w każdej innej konfiguracji i wierząc kładziesz te ręce i modlisz się, to pierwszą osobą, która jest błogosławiona, jesteś ty. Bo wychodzisz z tego tajemniczego, nieokreślonego obłoku. I tak jest z wszystkim. Z finansami, z uzdrowieniem, z chodzeniem do kościoła. Czy jesteś częścią kościoła? O tak, jestem kościołem. Sam jeden? To ciekawa definicja, nie ma takiej. Należę do mistycznego ciała Jezusa Chrystusa na ziemi, uniwersalnego kościoła. Kto jest twoim pastorem? Sam Jezus Chrystus. A brać mi jest obłok świadków, którzy mi kibicują. Żyjący, nieżyjący, ci, którzy są Chrystus, to jest mój Kościół, to jest wszystko ja. Nie? No to jest kicha po prostu, nie? To jest kicha, bo później to nie przechodzi próby czasu, próby konfliktu, próby wiary nie przechodzi. Muszą być gdzieś twoje nogi postawione, tak? Nie można być 300-procentowym kosmopolitą i w tym samym czasie próbować być patriotą. Gdzieś te proporcje muszą być ustawione. Gdzieś musisz wiedzieć, gdzie jesteś, musisz być konkret. Dobrze, przepraszam za takie różne dygresje, ale wracamy do tego miejsca. Więc teraz apostoł Paweł mówi, jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, będziesz zbawiony. Więc teraz tu się zaczyna fajne życie, które jest inne niż życie w pogańskiej religii, które sprowadza się do ciągłego ratunku i szukania zaspokojenia potrzeb. Bo wiesz, ciągłe poszukiwanie ratunku to jest strach. To jest życie w strachu. Ciągłe poszukiwanie Zbawiciela to jest życie w strachu, to jest religia. Natomiast szukanie panowania Boga w moim życiu to jest życie według wartości, to jest życie królestwa. Jeżeli wchodzę pod panowanie Chrystusa, to mogę powiedzieć, On jest moim Panem, Bez Jego woli nic się nie dzieje w moim życiu. W związku z tym ja poddaję się Jego woli. Czy będę zaspokojony chwilowo, czy nie będę, wiem, jakie są Jego drogi. Jego drogi to moje drogi. Kto szuka Królestwa Bożego, wszystko inne jest mu dodane. To jest panowanie Boga. Bez tego, jeżeli jest tylko Zbawiciel, to jest ciągła bieganina za zaspokojeniem potrzeb. Im większe potrzeby, tym większa pobożność. Im większe niezaspokojenie, tym więcej modlitw. Im większe trzęsienie ziemi, tym większa potrzeba szukania Boga. W Królestwie możesz mieć potrzeby, możesz ich nie mieć. On jest Królem. I On kieruje moim życiem. Powiem wam, to jest zupełnie inna jakość życia. To się tak bardzo różni. I teraz przeczytam wam trochę fragmentów, taką dłuższą listę, 10 fragmentów w Biblii, w mojej Brytyjce jest. Nie miałem czasu tego sprawdzać w grece, w hebrajskim i tak dalej. Po prostu wrzuciłem Pan i Zbawiciel i wyskoczyło 10 fragmentów z Biblii. 3 ze Starego Testamentu, 7 z Nowego. Psalm 18:47. Pan żyje, niech będzie błogosławiony skała moja, niech będzie wywyższony Bóg mój Zbawiciel. Pan Zbawiciel. Psalm 24:5. Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga Zbawiciela swego. Ozeasza 13:4. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej, a Boga oprócz mnie nie powinieneś znać i poza mną nie ma Zbawiciela. Pan i Zbawiciel. Teraz Nowy Testament. Łukasza 2:11. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawida. Filipian 3:20. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Drugi list Piotra 1:11. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Drugi Piotra 2:20. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się z brudów świata, lecz potem znowu uwikłali się i dają się opanować, to stan ich jest ostatecznie gorszy niż poprzedni. Drugi list Piotra 3:2. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Drugi list Piotra 3:18. Wzrastajcie raczej w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała. To było Judy 1:25. Wiecie, i to nie jest przypadkowe. To nie jest tak, jak czasami zapytasz Polaka, jak Pan Jezus ma na nazwisko i ludzie mówią Chrystus. to tak nie jest, bo to jest po prostu, Jezus to było imię, które było żydowskim normalnym imieniem, czyli Pan zbawia, to jest to samo imię, co było Jozue, to było dokładnie to samo imię, nadali mu jego rodzice, Pan zbawia, tak? Mesjasz to był Chrystus. To było to, jak go nie nazywano w szerokich kręgach. Dopiero uczniowie zaczęli go nazywać tak i Bóg i powiedział do niego tyłem dzieci, za ostatnim rzędem przychodzimy. śmiało. Jest świetnie. Jest super. Aleluja. Dawaj, co ja mówiłem? Chrystus, Mesjasz, dobra. Więc Chrystus to był tytuł jego, tak? I teraz jak czytamy Pana i Zbawiciela, to dlatego tam jest i to, ponieważ to są dwie różne rzeczywistości. Wspólne, bo to jest ten sam Bóg i to nie jest schizofrenia, ale jednak opisujące różne rzeczywistości. I my musimy też w ten sposób patrzeć na to, że to tak ma się dotyczyć naszego życia. Zobacz, jak my zaczynamy nasze modlitwy. Przychodzimy do Boga, oczywiście tam go uwielbimy trochę, jesteś dobry, chwała Ci, jesteś dobry, tak? Ale czy to czasami nie jest trochę taka modlitwa udobruchać Boga, uczynić to uwielbienie pierwszym, a potem szybciutko zlituj się nad nami i pomóż nam w tym, i to załatw, bo jesteśmy bezradni. Wiesz, Ja wierzę, że my powinniśmy w naszych modlitwach, dlatego się mówi, że modlitwa jest rozmową, pytać Go, czego On oczekuje od naszego życia, bo taka jest rola Pana, że On kieruje i prowadzi swoimi drogami. I nasza modlitwa powinna zawierać taką samą proporcję przynoszenia Mu naszych potrzeb i trosk, żeby nie żyć w niewoli tych trosk i tych kajdanów, tych lęków. I w tym samym momencie przychodzić i mówić, ale czego Ty ode mnie oczekujesz? Jaki jest Twój plan? Jaka jest Twoja wola? Jakie są Twoje drogi? Ja chcę chodzić Twoimi drogami. Jest taki piękny fragment w Psalmie 123, drugi werset. Może przeczytam od pierwszego wersetu, który mówi właśnie o tej rzeczywistości Pana. Psalm 123. 1, 2, 3, łatwo zapamiętać. Raz, dwa, trzy. Psalm raz, dwa, trzy. On się zaczyna tak. Oczy moje wznoszę ku Tobie, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług na rękę swych panów, jak oczy służebnicy na rękę swej pani, tak oczy nasze patrzą na Pana, Boga naszego, aż zmiłuje się nad nami. Wiecie, ten zwrot, jak oczy służebnicy na ręce swojej pani, jak oczy sług na rękę swych panów, tak ja wznoszę moje oczy do Ciebie. Wiecie, my dzisiaj żyjemy w bardzo egalitarnym społeczeństwie, równościowym. Nie oczekujemy, że jedni ludzie będą służyć innym ludziom. W pracy, jak taka sytuacja następuje, że ktoś się czyni królem, to jest mobbing, można go podkablować, tak? To są sytuacje, których my nie akceptujemy. Ale w tym świecie antycznym ta rzeczywistość tak wyglądała. Przemek, mój kolega, czytał książkę o zwykły dzień Rzymianina, czy coś takiego, próba rekonstrukcji życia w starożytnym Rzymie. I mówi, Marek, przeraziło mnie to, żeby żyć w starożytnym Rzymie. Mówi, bo większość ludzi zajmowała się wynoszeniem nocników swoich panów. I to była większość. A tylko niewielki procent przeszedł do historii jako ci rządzący budowniczowie i filozofowie. A cała reszta kręciła się wokół nich. Jedni ich strzygli, drugi ich masowali, trzeci im gotowali, czwarci sprzątali, a część zajmowała się naprawdę brudną robotą, o której nie usłyszymy, zwiedzając Koloseum i Panteon. Wiesz, ale tutaj jest ta rzeczywistość antyczna. Ona pokazuje, że ja do Boga przychodzę jak sługa, jak służebnica do swojej pani, patrząc na ręce jej, gdzie te ręce się poruszą, na co wskażą i co zrobią. Wiesz, i to jest właśnie ta rzeczywistość czynienia Boga swoim Panem, żeby się Go pytać, czego ode mnie oczekujesz. Wiesz, i ja nie mówię tutaj, też chcę to podkreślić, nie mówię tu o takiej religijnej rzeczywistości, nie wiem, pokuty, że tak, Ty jesteś wielki, Ty jesteś Panem, ja jestem cały w grzechach, jestem Ci w niczym nieposłuszny, w ogóle jestem robakiem, nie ma w moim życiu w ogóle posłuszeństwa. Nie, to się nazywa religijne użalanie się, które nie prowadzi do żadnej zmiany. Jestem nędzny, nieposłuszny. Nie. Jak sługa ma być użyteczny, to nie może być nędzny. Nie może być popapranym robakiem, który w niczym nie jest posłuszny. To takiego sługę to się sprzedaje za najtańsze pieniądze. Za kurę się go wymienia. Jeżeli sługa się ma na coś przydać, to musi mieć klasę. I wiesz, i teraz tu chodzi o to, że te oczy sług i służebnic patrzą na ręce swoich panów i swoich pań, bo one oczekują, żeby zrobić to, czego Pan oczekuje. I w ten sposób dopełnia się harmonia. I tutaj psalmista mówi, że ja na Ciebie tak patrzę w ten sposób, bo Ty jesteś moim Panem. On tu zresztą tak mówi, Panie Boże nasz, w ten sposób patrzę na Ciebie. I to jest, słuchajcie, to jest absolutnie konieczne dla naszego życia, żebyśmy w ten sposób podchodzili. Nie religijne poniżanie, które donikąd nie prowadzi, ale konstruktywne oczekiwanie. Panie, szukam Twoich dróg. Chcę iść po Twoich drogach, chcę chodzić Twoimi drogami. Okej, dobrze. I na koniec ilustracja taka trochę historyczna, wybaczcie mi, ale to mnie bardzo dotknęło w czasie tego urlopu. Tak jak wam mówiłem, czytałem trochę o tych cesarzach, o historii antycznej, trochę współczesnej historii. I takie hasło mi się rzuciło, taki tekst, że to nie tak, że Europa odrzuca Boga. I to słowo jest też zrodzone z tej myśli. Wiecie, żyjemy w takich czasach, że ludzie coraz mniej chodzą do kościoła. Tak? Jest galopująca laicyzacja. W tym tylko roku 2 seminaria duchowne dla księży zostały zamknięte, 2 diecezje, 4 diecezje musiały zrobić sobie 2 seminaria, połączyć się, bo mają za mało kandydatów, nie opłaca się utrzymywać kadry, budynków i tak dalej. Zwija się cały biznes religijny. To, co widzieliśmy w Europie, to dokładnie dzieje się teraz w Polsce. Jest to galopujący proces. W ogóle mówi się, że jeśli chodzi o religijność młodzieży, to w ogóle jesteśmy numer 1 w tej chwili na świecie, jeśli chodzi o spadek. No i wiecie, i cały świat chrześcijański, tak, utyskiwuje nad tym, biadoli nad tym i mówi, co tu się stało? No i ten świat zły. I ludzie nie chcą znać Boga i nie chcą chodzić Jego drogami. Wiecie, moja refleksja jest taka, nie wiem, czy słuszna, możecie ją odrzucić, możecie z nią dyskutować, to nie jest objawione Słowo Boże, ale ona jest taka i wydaje mi się, że mi to Duch Święty poddaje. Ona jest taka, że zawsze tak działo się w historii, czytamy to w Starym Testamencie, że jak ludzie doświadczali zaspokojenia swoich potrzeb, pewnego zwycięstwa, pewnej wygranej, to przestawali potrzebować Boga. Z Izraelem to jest tak czarno na białym w Biblii napisane. Kiedy byli gnębieni, wołali do Boga, Księga Sędziów to w ogóle każdy rozdział i każdy sędzia tak się zaczyna od takiego zdania. I wtedy znowu ich uciskali, wołali do Pana i Pan zesłał im tam Gedeona i Pan zesłał im kolejnego i Deborę im zesłał i po prostu i kolejnego. I Samsona im zesłał i wszystkich tych sędziów im zsyłał. Ale to zawsze było po tym, kiedy wołali do Boga i byli uciskali, to Pan im zsyłał. I w pewnym momencie Bóg zaczyna im też kolejnych przez proroków Starego Testamentu, zaczyna im to objaśniać i im mówi, słuchajcie, czy wy nie widzicie tej zależności? W ogóle w te wakacje się złapałem na świetnym, po prostu taki miałem ząk intelektualny. Powiem wam po prostu, aż mi po prostu w oczach się zaświeciło. Bo miałem akurat w planie czytania Biblii Księgę Ezechiela. Czytam tego Ezechiela, wiecie? I on tam ciągle im grozi, że oni będą oddani do niewoli i rozproszeni między narodami. I trąbi im to na wszystkie możliwe sposoby, że będą własne dzieci musieli jeść, że po prostu będą sprzedani. Najohydniejsze rzeczy, to się obrzydliwie czyta. I ja tak sobie czytam i tak sobie myślę, wiecie, po 30 latach pastorstwa można zajść w taki ślepy zaułek. To jest niesamowite w ogóle. Zachęcam cię naprawdę, czytaj Biblię, bo jak twój pastor czyta Biblię całe życie i tego nie złapał, to ty też czytaj. I wiecie, i po prostu myślę, no i tak, i myślę, czytam to i mówię, no i tak, po prostu tacy nieposłuszni, no skończą w tej niewoli babilońskiej. Jak to powiedziałem, nagle sobie przypominam, że przepraszam bardzo, ale ta księga jest spisana w niewoli. Nad rzeką Kedar miał widzenie tej chwały Bożej, czyli on to pisze w momencie, kiedy oni są w niewoli. Czyli on zapowiada jakieś kolejne turbulencje, które nastąpią po tym, kiedy zostaną wyzwoleni z tej niewoli. I powiem ci, aż mną potrząsnęło. Mówię sobie, to jest po prostu mega. Zamiast on tu siedzieć i im po prostu pisać, że słuchajcie, tak jak mówił prorok Izajasz, 70 lat i wrócicie i odbudujecie, tak jak Daniel się modli i tak dalej, to on im pruje już proroctwa, które będą konsekwencją kolejnych następnych nieposłuszeństw. Dlaczego? Dlatego, że taka jest natura człowieka, że jak ma źle, to szuka Zbawiciela. Jak ma dobrze, to zapomina o swoim Panu. I to następuje w koło. I wiecie, dzisiaj Europa i my, i Polska znalazła się w miejscu totalnego komfortu. W ogóle badacze demograficzni mówią, że te wszystkie straszenie nas, że demografia nas wykończy, są przesadzone, ponieważ każde społeczeństwo, bez względu na religię, czy islamską, czy jakąkolwiek inną, kiedy doświadcza dobrobytu, natychmiast maleje dzietność. Ponieważ nastaje komfort. I to nam nie grozi. Ale wiesz, też kiedy nastaje komfort, to nastaje upadek i liberalne podejście do świata religii. Dlaczego? Bo przestaje nam grozić. No słuchajcie, na przykład dzisiaj, jakbym miał porównać temat poruszania w kościołach tylko tematu uzdrowienia, to w Stanach to jest ciągle bardzo ważny temat. Bardzo proste. Zobacz system ubezpieczeniowy zdrowotny w Stanach i zobacz w Europie. Bardzo proste. Tak? Zobacz inne dziedziny życia. Tam, gdzie ludzie muszą bić się, tam, gdzie muszą walczyć, tam szukają ratunku i Zbawiciela. My jako Europa, słuchajcie, znaleźliśmy się w miejscu totalnego komfortu. Żyjemy w ogóle jako wisienka na czubku świata. Kiedy myślałem o tym Rzymie starożytnym, to myślę sobie, dzisiaj to tak wygląda, że to dzisiaj nam narody służą, słuchajcie. My jesteśmy tymi panami. To do nas przyjeżdżają niewolnicy z krajów Azji, z Ukrainy, którzy pracują za najniższe stawki, żebyśmy my mogli utrzymać nasz poziom życia. To my wyprowadzamy produkcję z Europy do krajów, gdzie po prostu są niskie zarobki, żeby mieć dobre utrzymanie. Wiecie, my żyjemy na samym czubeczku świata. Polska to jest w 5% najbogatszych krajów na świecie. My tego nie, my oczywiście tego nie wiemy, bo my wiemy, że Tusk wszystko zepsuł i PiS i to i w ogóle, że to jest nienormalny kraj, ale te nasze wypowiedzi są tylko z tym związane, że nigdy nie pożyliśmy chwilę za granicą. Jesteśmy po prostu płaszczakami, nie doświadczyliśmy trzeciego wymiaru, jakim jest wymiar międzynarodowy. Dlatego myślimy, że tu jest po prostu źle. Słuchajcie, tu jest po prostu, tu jest mega. Też wrzutę zrobię taką. Słuchajcie, byłem we Włoszech, biegam sobie po polach, biegam sobie, nagle patrzę, wyjeżdża facet ciągnikiem z pola, wiezie słomę. Brudny, w brudnej, podartej koszuli. Berecik mu podskakuje. Papierosik wisi, nie? Ja sobie myślę, no jak nic, jakiś gościu po prostu z Mołdawii przyjechał, robił farmera włoskiego, wiesz. A on to zatrzymuje ciągi, schodzi, buongiorno! I pełną, wiesz, włoszczyzną do mnie nawije, jak do miejscowego, nie? Taki pot czuję od niego, większy niż ode mnie biegacza. Ja mówię, że nie rozumiem, on tego, turisto, dobra, wsiada na swój ciągnik, odpalił, pojechał dalej, nie? Ja biegnę dalej i sobie myślę, Boże, to jest nienormalne. Dla mnie Włoch to jest albo kreator mody z Mediolanu, albo polityk z Rzymu, albo mafiozo z Sycylii. Jeszcze papież Włoch, tak, czy tam kuria rzymska. Parę mam stereotypów, ale to, co zobaczyłem na tym polu, się w ogóle nie wpisuje w żadną rzeczywistość. Druga rzeczywistość, nie wiem, czy byliście kiedyś, czy widzieliście, ale tak beznadziejnymi autostradami to ja w życiu nie jeździłem, jak i we Włoszech. Wąskie, ciasne, zielsko wyrasta z asfaltu a na autostradzie niewykoszone. Śmieją się w Polsce, że Tusk zbudował meblościanki wzdłuż autostrad i wyjechał do Brukseli. A słuchajcie, tam we Włoszech to im wybudowali zapory betonowe przy wszystkich autostradach. Świata nie widać. Jedziesz autostradą, ja do pewnego się mówię, Iza mówi, co z tymi Włochami jest nie tak? Oni są ubodzy. On mówi, czemu? Słuchaj, tu same dacze, same renówki i citroeny. I to takie jeszcze wszystkie te małe takie. Mówię, co tu się dzieje? Później przyszło mi do głowy, muszę to jeszcze sprawdzić, jak to jest, ale ja podejrzewam, że oni są zbyt dużymi płatnikami netto do Brukseli, i my nasze autostrady i nasze miasta budujemy za te unijne pieniądze, których Włosi nie mogą zainwestować w swój kraj. To jest jedno z takich moich podejrzeń. Ale patrzę na to i sobie myślę, po prostu to jest zadziwiające. Wiesz, jak my możemy mieć inne perspektywy, jakich po prostu nie doświadczymy. Nie wiem, czemu ja wpadłem. Pan i Zbawiciel, Pan, sługa, patrzą na ręce swoich sług, Pań. Okej? Okay. Słuchaj, żyjemy na czubku świata. Żyjemy w bogactwie. Więc będziemy mieć w naszym życiu coraz mniej potrzeb do tego, żeby zwrócić się do Boga. Szwankuje ci trochę nastrój? Idziesz do terapeuty? Dlaczego idziesz do terapeuty? Bo masz kasę na to, żeby zapłacić za niego. Skąd masz kasę? Bo zarobiłeś. Już nie musisz iść do pastora na spotkanie, bo idziesz do fachowca, który ma psychologiczne wykształcenie. Tak? Nie musisz chodzić do spowiedzi, bo masz fachową obsługę, a nie kogoś, kto cię potępia i ci wypomina po prostu stare rzeczy. Chorujesz? No, będziesz wychodził do modlitwy, siedzisz w czwartym rzędzie, chorujesz, boli cię, no ale przecież byłeś na USG w zeszłym tygodniu i masz tydzień terapii, i masz zastrzyki i masz sprawę załatwioną, tak? I teraz wiecie, miałem też taką myśl, no to może rozwiązaniem jest to, żeby się stało gorzej. To wtedy ludzie zaczną szukać Boga. Ale powiem wam, to nie jest prawda, to nie jest żadna prawda. Bo taka prawda prowadzi tylko do tego, taka sytuacja prowadzi tylko do tego, że ludzie znowu jak trwoga do Boga i na jakiś czas wracają do Boga, a później w kolejnym pokoleniu, jak się poprawia, znowu wszyscy odchodzą i to niczego nie rozwiązuje. Bo serca nie zmienia problem, serce zmienia oddanie się Panu, który pokieruje moimi drogami. Więc nie możemy modlić się, żeby było gorzej. Bo oczywiście, jak będzie gorzej, to zawsze znajdą jacyś ludzie, których to uratuje, bo się zwrócą do Boga o ratunek. Spoko. Ja nie mówię, że Bóg tego nie potrafi użyć. Ale żeby to na pokolenia przeszło, to musi coś się bardzo zmienić. I wiecie, mówiąc o Panu, o Panu Jezusie, o Królu Wszechświata, o Mesjaszu, o Zbawicielu całego świata i o Europie tylko teraz, która jest podlega tej galopującej laicyzacji, to myślę sobie, że dzisiaj mamy problem, dlatego, że poprzednie pokolenia łapczywie nawet, można powiedzieć, szukały ratunku u Boga. I bogactwo dzisiaj Europy jest zbudowane na tym, że stosowano zasady chrześcijańskie. Uczciwości, sprawiedliwości, pracowitości, edukacji. Dlatego dzisiaj jesteśmy dziedzicami cywilizacji judeo-chrześcijańskiej. Dlatego jesteśmy najbogatsi. Ale tracimy wszystko. Dlaczego? Dlatego, że było tam dużo Zbawiciela, ale mało Pana. Wiecie, jak patrzymy na narodziny i patrzymy na kolejne pokolenie. Słyszałem wypowiedź córki pastora, która powiedziała swojemu ojcu, nie widziałam, żeby Bóg mnie przez całe moje życie wysłuchał w jakiejkolwiek sprawie. Ale sama sobie nieźle radziłam. Nie potrzebuję. Widzisz, kwestia jest taka, że czy Pan to jest to numer jeden, a Zbawiciel to numer dwa. Bo jeżeli nasze chrześcijaństwo sprowadza się do konsumowania, a nie poddania się Panu, to ono jest słabe. Ono traci charakter. My nigdy nie będziemy ocaleni w naszym życiu tak naprawdę przez to, że zaspokojone będą nasze potrzeby. Będziemy zaspokojeni w naszym życiu, jeżeli uzyskamy charakter. Wtedy naszą twierdzą, naszą warownią będzie nasze serce, które jest blisko Boga. Nasz charakter stabilny. Wtedy mogą się walić rzeczy dookoła. Ale my będziemy szli za Bogiem. A jeżeli będziemy polegali na tym, że zaspokojone będą potrzeby, to będziemy cały czas konsumować. Wiecie, to jest niesamowita rzecz. W ogóle powiem wam, że ludzie zaczynają to zauważać. Iza zamieściła taki link do wypowiedzi Majka Byko z Domu Modlitwy z Kansas, który właśnie mówił o takich czasach egocentrycznych, jak on to nazwał, narcystycznych, po prostu skupieniu na zaspokojeniu swojej potrzeby. Wiecie, dzisiaj chrześcijanie mówią, a laicyzacja, bo tu ta bezbożność galopująca. Wiecie co? Chrześcijanie dzisiaj nie powinni popełnić błędów poprzednich pokoleń. Nie możemy wytykać grzechów światu. Musimy się zająć pytaniami o to, na ile Chrystus panuje w naszym życiu. Bo odpowiedzialność za losy świata nie jest w rękach grzeszników, którzy popełniają obrzydliwe rzeczy, ale jest w rękach świętych, którzy nie tylko wołają do Boga, żeby dał im pieniążki i zdrowie, ale w życiu tych, którzy czynią Boga swoim Panem. To buduje fundament dla kolejnych pokoleń. Nasze poddanie się Panu, a nie tylko znalezienie i odkrycie Zbawiciela. Amen. Powstańmy. Na koniec przeczytam wam przed modlitwą jeden fajny werset z trenów jeremieszowych, które czytałem przed Księgą Ezechiela, które mnie strasznie fajnie dotyka, bo jak sami niektórzy, wy, którzy mnie znacie, wiecie, że lubię być marudą i narzekaczem i jak mi coś po nerach pojedzie, to lubię pojęczeć sobie i źle jest. I dostałem taki werset na początku samego urlopu. Na cóż ma się skarżyć człowiek, póki żyje? Tredy Jerebiaszowe, 3:39. Ja mówię, o właśnie, na co mogę się poskarżyć? Na co mi, Panie, pozwalasz się poskarżyć? Bo ja lubię się poskarżyć, lubię podarzekać, lubię po prostu, lubię pozawodzić, zawsze znajdę dziurę w całym, po prostu zawsze coś jest nie tak. Na przykład dzisiaj tutaj jest szybka odkryta i mi się to nie podoba, że zasłonka nie jest do końca. W czasie uwielbienia stałem i mówię sobie, nie ruszę się stąd, nie ruszę się stąd. Jestem po urlopie, pokonam to. Pokonałem to teraz uległem. Ale wiecie, więc sobie myślę, na co już możesz skarżyć człowiek, póki żyje? No na co, Panie, na co mi pozwalasz? Niech się skarży na swoje grzechy. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana. Tredy Jeremiaszowe 3:39. Słuchajcie, jest tak wiele potrzeb w naszym życiu, że nam wystarczy do modlitw do końca życia. Ale jeżeli chcemy widzieć trwały fundament Królestwa, to szukajmy więzi z naszym Bogiem, Panem. Szukajmy Jego poruszających się dłoni, na co wskaże, co każe zrobić. Idźmy za tym, a nie tylko zbawimy nasze życie, ale też utorujemy drogę dla kolejnych pokoleń. Bo ludzie zobaczą, On uczynił Jezusa Panem swojego życia. Inaczej kolejne pokolenia powiedzą, no tak, no taka była antropologia religii. Ludzie się bali, nie mieli rozwiązań, nie mieli komputerów, nie mieli lekarzy, nie mieli lekarstwa na raka, no to co mieli robić? W dawnych pokoleniach też tak było. Mieli zarazy, całe miasta wymierały. Byliśmy w Sienie, przy Sienie, piękna katedra. Stoi taka wielka, marmurowa, piękna ściana dwukondygnacyjna. No, wygląda jakby po II wojnie światowej. Jakby się cała kamienica zawaliła, a została jedna ściana. Patrzę na tej ścianie wysoko, tak gdzieś w wysokość 15 piętra w bloku ursynowskim to by było. Patrzę na tarasie, tam ludzie chodzą, zwiedzają to. Na tej ścianie takiej pionowej, marmurowej. Się z tym zainteresowałem. Się okazuje, że to był początek nowej katedry, którą zaczęto budować, która miała być połączona ze starą katedrą, ale wybuchła pandemia i 60% mieszkańców Sienny umarło. I tego już nigdy nie odbudowano i do dzisiaj przez kilkaset lat, ponad 500 lat już ta ściana stoi. Wiesz, zawsze tak było, że ludzie szukali Boga, krzyczeli do Niego, wołali. Ale następne pokolenia sobie radziły jakoś. I to nie przyczyniało się do poszerzenia królestwa. Do poszerzenia królestwa przyczynia się tylko to, że my się poddajemy Królowi Królów. Panu Panów i my czynimy Go Panem. I my szukamy Jego dróg. Amen. I to jest błogosławiona droga. Amen. Módlmy się. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci, że przychodzisz do nas z odświeżeniem, odnowieniem, odbudowaniem, że nasze myśli zwracasz ku swojemu słowu, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze, że nie musimy zajmować się cudzymi grzechami, ale też możemy zaprzestać narzekać na nasze życie, które jest jak pączek w maśle. Ale możemy zwrócić się do poszukiwania Twoich dróg, Panie, do szukania Twojego Królestwa, do podążania Twoimi drogami. Panie, okaż nam łaskę, żebyśmy byli Tobie posłuszni, żebyśmy mogli ujrzeć Ciebie, któremu się poddajemy, Panie. Ciebie, który wydaje rozkazy dla swojej armii. Ciebie, które wydaje rozkazy dla swoich sług. Żebyśmy mogli na nowo, jak apostołowie, zaczęli na nowo nazywać siebie samych dulos, niewolnik. Tak jak apostoł Paweł nazywa siebie niewolnik Jezusa Chrystusa. Dulos. Panie, daj nam znowu tą łaskę, okaż nam tą łaskę, żebyśmy wrócili do zrozumienia, że Ty jesteś Królem, Panem, Najwyższym Bogiem. Że nie jesteś tylko Królem Izraela, ale jesteś Królem każdego, który wyznaje Twoje imię, który jest w przymierzu z Tobą przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Panie, wołamy do Ciebie. Okaż nam łaskę poddania, posłuszeństwa Tobie i chodzenia Twoimi drogami. Panie, nie chcemy szukać tylko zaspokojenia naszych potrzeb. Nie chcemy tylko szukać możliwości uregulowania relacji z innymi ludźmi. Nie chcemy tylko, Panie, wychować dobrze naszych dzieci i, Panie, zarobić trochę pieniędzy. Panie, my chcemy, żeby nasze życie było poddane Tobie, żebyś Ty prowadził nasze życie swoimi drogami, tak jak chcesz. Króluj, bądź królem i Panem naszego naszego życia. Panie, dzisiaj wyznajemy, że Ty jesteś Panem naszego życia. Oddajemy Ci prawo do kierowania naszym życiem. Oddajemy Ci prawo do wyznaczania dróg w naszym życiu. Panie, oddajemy Tobie w Twoje ręce. Panie, dziękujemy Ci za rok 21-22, ale rok 22-23 oddajemy Twoje ręce. Panie, to Ty mów, co jest dobre, miłe i doskonałe. Panie, to Ty kieruj naszymi drogami, naszymi ścieżkami. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś dobrym Bogiem. Panie, uwielbiamy Cię. Poprowadź nas, wyznacz nam drogę, doprowadź nas do miejsca nawrócenia, odwrócenia się od grzechu, od nieposłuszeństwa, od miejsc, w których sami sobie wyznaczamy ścieżki, żebyśmy naprawdę szukali Twoich dróg. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś dobrym, potężnym Bogiem. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś żywy i prawdziwy. Panie, uwielbiam Ciebie. I Ojcze, błogosławię każdą osobę, która słuchała tego słowa. Panie, modlę się o każdą osobę, która nie uczyniła Ciebie Panem. Panie, niech ona nie będzie zgorszona tymi chrześcijanami, którzy uczynili Ciebie Panem, ale nie uczynili tego w swoim życiu. Panie, proszę Cię, żebyśmy wrócili do tego miejsca. Proszę Cię, żebyśmy wrócili do tego miejsca chodzenia naprawdę Twoimi ścieżkami. Panie, uwielbiam Ciebie i oddaję Ci chwałę. Jesteś dobrym Bogiem, jesteś obecny tutaj i jesteś wśród nas. Panie Jezu, króluj. Króluj między nami, Panie. Króluj między nami. Rządź i władaj, Panie. Oddaję w Twoje ręce cały Kościół, Panie. Oddaję całą drogę w Twoje ręce, Panie. Czyń swoją wolę, Ojcze. Panie, nie chcemy być skłóconymi synami Jakuba, Panie. Nie chcemy być skłóconymi synami Jakuba, Panie. Nie chcemy być Izraelem, który odwraca się w momencie sukcesu od Ciebie, Panie. Ale chcemy służyć Tobie i być posłuszni na każdej naszej drodze. Panie, uwielbiam Ciebie i oddaję Ci chwałę. Halleluja. Amen.